Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielka Sobota. Przypomnimy treści i symbole związane z ostatnim dniem Triduum Paschalnego. W dniu święcenia pokarmów odwiedzimy polski kościół w Rzymie. Jak Kameruńczycy obchodzą święta wielkanocne? O tym opowie następnie ojciec Jarosław Różański, oblat. 7 kwietnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Wielka Sobota to dzień, w którym nic się nie powinno dziać.
Ksiądz Artur Ważny.
Jest to dzień ciszy, dzień Pana, który spoczywa w grobie, który wstępuje do otchłani, dzień, w którym wszyscy apostołowie zwątpili. Jest to dzień przeznaczony na to, żeby pomodlić się w ciszy i milczeniu, nasycić się tym momentem nieobecności. Owszem, piękna jest tradycja święcenia w tym dniu do godzin popołudniowych pokarmów. Często jest to okazja dla wielu, by mogli przyjść po latach do kościoła, do świątyni ze swoimi bliskimi. Ciekawe, że właśnie ten dzień aliturgiczny, kiedy nie sprawuje się żadnej liturgii w kościele, przyciąga tak wielu.
Święcenie pokarmów świątecznych nawiązuje ściśle do święta Paschy i jest obrzędem chrześcijańskim znanym już na przełomie VII i VIII wieku.
Ksiądz Konrad Krajewski.
Wyrazem świątecznej radości w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest także bardziej okazały posiłek. Zgodnie więc z dawnym zwyczajem w Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny, tak zwane święcone. Do powstania obrzędu błogosławienia pokarmów przyczyniła się niewątpliwie praktyka ascetyczno-pokutna, surowego postu przedwielkanocnego. Istniała też potrzeba duszpasterska ilustrowania wiernych konkretnymi znakami wizualnymi wielkiej tajemnicy zbawienia, dokonanej przez Chrystusa, baranka nowego przymierza. Jednak w całej tradycji błogosławień z pokarmów istotną rolę spełniała postawa pobożności, odnosząca wszystko do Boga. Wszystko, z czego człowiek korzysta, co konsumuje, czego używa jako darów bożych. Na dar trzeba zawsze odpowiedzieć akceptacją, podziękowaniem, błogosławieństwem. Tę prawdę przypomina nam święty Paweł Apostoł. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Początkowo święcono jedynie mięso baranka, co nie powinno nikogo dziwić. Bowiem liturgia nocy paschalnej koncentruje się przecież na osobie Chrystusa, nowego baranka. Z czasem poszerzono krąg pokarmów i napojów na święcenie. Praktycznie wszystkie potrawy trafiające na stół wielkanocny mogły być objęte tym obrzędem. Obecnie błogosławi się część potraw, do których należy przede wszystkim baranek z ciasta, czekolady, cukr lub masło. Chleb, którym Chrystus nakarmił słuchających wytrwale na pustkowiu i który przemienił w swoje ciało. Jajka, znak nowego życia, do którego narodziliśmy się przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Tradycyjne wędliny i wszelkie pokarmy, które będą spożywane na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Chrystus spożył z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Początkowo obrzęd błogosławienia pokarmów był sprawowany w poranek wielkanocny, zwykle po rezurekcji, a dopiero z czasem Wielką Sobotę. Miejscem błogosławienia, zgodnie z wielowiekową tradycją, były domy prywatne, tereny przykościelne oraz sam kościół. Obrzęd ten mogą sprawować kapłani, diakoni, a także ustanowieni przez biskupa akolici i lektorzy, będący alumnami seminarium duchownego. Błogosławieństwa pokarmów może też dokonać w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Ważne, żeby nie poprzestać tylko na tym tradycyjnym obrzędzie poświęcenia pokarmów, na wielkanocny stół czy też oglądania grobu Pańskiego. Trzeba bowiem zauważyć, że w tym grobie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, przykryty welonem. Ten welon pokazuje, że jeszcze trzeba się wstrzymać. Ta woalka jest pięknym symbolem, wiele mówiącym, jak woalka na twarzy kobiety. Zachowajmy tajemnicę, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. W ciszy usłyszysz więcej, dlatego w czasie Triduum dzwony nie biją, organy nie grają, ciało pości, Wielki Piątek obowiązkowo, Wielką Sobotę pobożnościowo. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko. To, o czym chcę mówić, nie dotyczy już Wielkiej Soboty. Dotyczy nocy, która jak dzień zajaśnieje, dotyczy Wigilii Paschalnej, Wigilii wszystkich Wigilii. Jest wyraźny przepis z kilkoma wykrzyknikami, że liturgia Wigilii Paschalnej powinna się rozpocząć po zmroku. Ta Wigilia należy już do niedzieli Zmartwychwstania. Celebrowanie Wigilii Paschalnej po południu jest nieporozumieniem, bowiem Wigilia Zmartwychwstania to liturgia światła. To jest pierwszy etap liturgii paschalnej i gest, który, jeżeli się go wykona poprawnie, nie wymaga tłumaczenia. Kiedy człowiek zobaczy jedną słabą świecę wniesioną do ciemnego kościoła, zobaczy, ile ona oświeca i jak potem od tej świecy inne się zapalają i ciepłe światło rozchodzi się na całą świątynię, rozumie, że Pan zmartwychwstał i że jest światłością świata. To widać, nie trzeba nawet tłumaczyć.
Światło Chrystusa, Bogu niech będą wdzięki.
Ognisko przed kościołem to stara tradycja, która wzięła się stąd, że w Wielki Czwartek wieczorem gaszono wszystkie światła w kościele. Było to możliwe, bo w Wielki Piątek liturgia sprawowana była za dnia. Tu też chodzi o nowość. Pan przez swą śmierć i zmartwychwstanie wszystko czyni nowe. Również światło czyni nowym. Dlatego ciemność panowała w kościele aż do rozpalenia nowego ognia i poświęcenia go w Wielką Sobotę późnym wieczorem. Podczas liturgii światła śpiewana jest jedna z najpiękniejszych modlitw w ciągu roku, Exultet, zaczynający się od słów „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie”. Exultet, czyli pochwała paschału, to pieśń, którą śpiewa zazwyczaj diakon. Śpiewany tekst mówi o zmartwychwstaniu Pana jako o nowym świetle. Chwali paschał, który płonąc na chwałę imienia Pana, żywi się strumieniami wosku, który wydała twórcza pszczoła. Śpiewanie o pszczole ma oczywiście sens tylko wtedy, kiedy paschał będzie z prawdziwego wosku.
Następnie liturgia słowa, dość długa, bo jest to wigilia, oczekiwanie. Potem odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych z zapalonymi świecami w dłoniach. I liturgia eucharystyczna, poprzedzona śpiewem chwała na wysokości Bogu i radosnym Alleluja.
Ofiara mszy świętej, która w przypadku Wigilii Paschalnej powinna się zakończyć, choć nie musi, procesją rezurekcyjną. I tu są dwie tradycje. Albo Wigilię Paschalną się przerywa i procesję rezurekcyjną robi się rano, albo procesja rezurekcyjna jest zaraz po zakończeniu Wigilii Paschalnej. To drugie jest bardziej naturalne, bo Wigilia Paschalna jest przecież już celebracją zmartwychwstania.
Znaczenie liturgii Wielkiej Soboty wyjaśniali księża Konrad Krajewski i Artur Ważny. A teraz przechodzimy do aktualności dnia.
Ponad 3000 Polaków wzięło udział w tradycyjnym obrzędzie poświęcenia pokarmów w polskim kościele w Rzymie. W tej ogromnej rzeszy byli nie tylko rodacy na stale mieszkający w wiecznym mieście, ale również licznie przybyli pielgrzymi oraz turyści.
Panie Jezu Chryste, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo.
Można śmiało powiedzieć, że te słowa dzisiaj rozbrzmiewają nie tylko w polskich kościołach, ale we wszystkich wspólnotach polonijnych rozproszonych po różnych zakątkach świata. Jak to wygląda wśród Polonii Rzymskiej?
Jesteśmy tu ponad 17 lat. Każdy z nas się stara w dniach świąt jakoś przeżyć to po polsku. Rodzina w jakiś sposób nam pomaga, w tym przysyłając jakieś pokarmy typowo polskie.
Nie wszyscy święta przeżywają radośnie na obczyźnie.
No cóż, w Polsce jest większa tradycja, na pewno, i rodzina. Tutaj się tęskni.
Ksiądz Grzegorz Ryngwelski, jakie pokarmy ludzie przenoszą?
Tradycyjnie polskie. Kiełbasa, pieczywo, ciasta, sól oczywiście. To wszystko, co w tradycyjnym polskim koszyku powinno się znaleźć.
Ania i Irek Maciocha ze Szczecina. Po raz pierwszy mamy okazję razem z naszymi dziećmi przeżywać święta za granicą. Jest to inny sposób przeżywania świąt. Możemy modlić się i być blisko Boga tu właśnie w Rzymie.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Jarosława Różańskiego, oblata Maryi Niepokalanej. Przez kilka lat ojciec pracował w Kamerunie. Proszę ojca, jak wyglądają święta wielkanocne w Kamerunie?
Trzeba tutaj zaznaczyć, że Kamerun północny to jest zaledwie 50 lat ewangelizacji. A zatem jest to kościół wspólnoty bardzo młode. Co za tym idzie, jest trochę za mało czasu, żeby te tradycje wytworzyć. Na pewno tworzenie tych tradycji, ono w jakiś sposób zaczyna się wraz z przyjmowaniem Ewangelii przez całe wspólnoty w wioskach czy w miasteczkach północno-kameruńskich. I z pewnością tworzenie tych tradycji zależy w dużej mierze od misjonarza, na ile przekazuje on własne tradycje, bo wychodzi z konkretnego kraju, z konkretnego kościoła, na ile jest otwarty na to, żeby tą tradycję własną, rzymską, wzbogacić tradycją miejscową. Z pewnością to, co urzeka i rzuca się może na pierwszy plan, kiedy obserwuje się przeżywanie świąt, to jest głęboka wiara tych ludzi, wyrażana jakby po swojemu. Na pewno czymś, co jest takim wyjątkowym i wielkim, to Wigilia Paschalna, sam odprawiana zgodnie z regułami, które znajdują się w liturgii łacińskiej, ale to, co wykracza jakby poza tę liturgię z pewnością, to cała miejscowa oprawa, zarówno oprawa muzyczna, bo chodzi tutaj o miejscowe pieśni śpiewane w zupełnie inny sposób, zresztą jest to inny sposób muzyki, instrumentów, przede wszystkim taniec. Można powiedzieć, że to, co uderza właśnie w tej Wigilii Paschalnej, że jest ona rzeczywiście taką żywiołową radością z jednej strony, z drugiej strony cała jest przetańczona. I to, czego może właśnie naszej liturgii w Europie bardzo brakuje, to właśnie przeżywanie chrztu świętego podczas tej liturgii Wigilii Paschalnej. Chrztu przez dorosłych, jako że chrzest co roku prawie jest takim momentem bardzo mocnym liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego. Ten chrzest oczekiwany jest przez kilka lat nieraz, bo przygotowanie do chrztu katechumena to obejmuje przynajmniej 3 lata. I przeżycie takiej właśnie Wigilii połączonej z chrztem jest naprawdę czymś, co głęboko porusza serce, bo widać przeogromną wiarę i radość tych ludzi. Ta liturgia pozostaje bardzo długo w pamięci, ale właściwie nie kończy się ona wraz z wyjściem późno w nocy z kościoła, bo ta cała noc paschalna jest później kontynuowana, radość tej nocy kontynuowana w zagrodach, w wiosce, przede wszystkim śpiewem i tańcem. Młodzi chodzą od zagrody do zagrody, ponieważ wioski tam nie mają charakteru zwartego, jak bardzo często spotkać można w Europie, tylko są to zagrody dość rozproszone od siebie. Młodzi tańcząc idą od zagrody do zagrody i śpiewają, że Chrystus zmartwychwstał. Jest to taki chyba może właśnie jakiś lokalny, nowy zwyczaj, który wchodzi do tego kościoła, który w tym kościele się rodzi.
Proszę ojca, co polski misjonarz może wnieść w te tradycje świąt wielkanocnych?
To, że polscy misjonarze są bardzo bliscy ludzi, bardzo otwarci na jakieś lokalne, ludowe tradycje, sprawia, że może nie tyle, że może on coś wnieść, ale że w jakiś sposób może zachęcać czy nie przeszkadzać. Z pewnością choćby z tej naszej polskiej tradycji zamiłowanie do różnego rodzaju procesji, do tego, żeby liturgia przeżywana była w dobrej oprawie, takiej oprawie i muzycznej, bogatej właśnie w symbolikę, żeby ona była dość nawet wierna temu, co jest przypisane tej liturgii, sprawia, że korzysta się z bardzo wielu miejscowych tradycji i w jaki sposób rozwija się miejscową, ludową pobożność. Osobiście jakoś bardzo jestem zwolennikiem pobożności ludowej, która osadza się na prostej wierze, która zakorzeniona jest w codziennym życiu, to znaczy przez to życie właśnie zakorzeniona jest w miejscowej kulturze.
Przeżywał ojciec święta wielkanocne w Kamerunie. Co najbardziej ojca uderzyło w świętowaniu tych ludzi? Czy pozostała jakaś szczególna pamięć, jakaś refleksja, być może to, co jakoś ojca później niosło w życiu kapłańskim?
Z pewnością to, co pozostaje, jest to wyrażenie tej radości ze zmartwychwstania na zewnątrz. Bardzo często u nas święta wielkanocne przeżywane są wewnątrz jakby rodziny, nawet w kościele. Cała liturgia, owszem, pełna jest radości, ale ta radość jest tak jakby dyskretna. Tam natomiast święto wielkanocne są przeżywane bardziej zewnętrznie, jak przede wszystkim to, co uderza, to właśnie taniec, śpiew, radowanie się nie tylko przez całą noc Wigilii Paschalnej, ale także właśnie i przez następny dzień. Ta radość udziela się nie tylko chrześcijanom, bo trzeba pamiętać, że chrześcijanie stanowią tylko mały procent w miejscowych społecznościach, ale ta radość udziela się i innym, którzy jednak po prostu z wielką sympatią patrzą na chrześcijaństwo, głównie wyznawcy religii tradycyjnych, jak również ta radość udziela się i muzułmanom. Jest może taką rzeczą ciekawą, jeżeli wrócę do Środy Popielcowej, prawda, że przy rozpoczynaniu Wielkiego Postu, właśnie Środa Popielcowa, na liturgię, na ten obrzęd posypania popiołem, przychodzą nie tylko chrześcijanie, ale także wyznawcy religii tradycyjnych, a nawet muzułmanie. Trudno jest to wyjaśnić, ale z pewnością jest to jakaś chęć czy wola bycia razem, czy uczestniczenia razem ze wspólnotą chrześcijańską, jak również może właśnie takie pragnienie zmiany serca, chociaż nie jest się właśnie chrześcijaninem, bycia lepszym, prawda? To jest coś takiego, co może trochę zdumiewać.
Jak ludzie przygotowują się do obchodów Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych?
Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych to szczególnie może przygotowanie dla katechumenów, dlatego że dla nich jest to czas szczególny, ci, którzy mają przeżywać przyjęcie Chrztu Świętego podczas Wigilii Paschalnej. Dla tej grupy chrześcijan jest to czas szczególnych rekolekcji. Pojawia się także praktyka przeżywania rekolekcji czy dni skupienia przez wiele wspólnot chrześcijańskich, bo trzeba tutaj powiedzieć, że organizacja tych parafii czy wspólnot, ona nie jest taka jak u nas, one są bardziej zdecentralizowane, jako że misja zwykle obejmuje kilka czy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wspólnot chrześcijańskich, które na swój sposób i w swoim jakby rytmie przygotowują się do świąt. I zorganizowanie rekolekcji czy dni skupienia wymaga współpracy z katechistami, dlatego że niemożliwą jest rzeczą, żeby misjonarze objęli wszystkie wspólnoty. Bardzo często spotyka się praktykę taką, że misjonarz przygotowuje katechistów i oni prowadzą takie dni skupienia czy rekolekcje w poszczególnych wspólnotach.
Kamerun to kraj również wielu religii, ale też i denominacji protestanckich. Czy katolicy świętują wraz z innymi kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi?
W zależności od regionu można powiedzieć, że są regiony, gdzie niektóre wspólnoty protestanckie są rzeczywiście silne. Jeżeli chodzi o Kamerun Północny, raczej tutaj wspólnoty protestanckie są niewielkie. Jeżeli chodzi o przeżywanie świąt wielkanocnych, to raczej praktyka jest przeżywania tych świąt we swoich wspólnotach.
A jak wygląda okres wielkanocny, tuż po świętach? Jak ten czas ludzie spędzają?
Można powiedzieć, że tutaj nie różni się on od przeżywania także właśnie w Europie, bo jednak ten czas bezpośrednio po Wielkanocy jest czasem liturgii, ale też normalnej pracy. I to, co może po prostu jest godne czy warte podkreślenia, to to, że po prostu więcej mówi się o Ewangelii, więcej mówi się o Jezusie, o modlitwie. Inaczej mówiąc, ma to też aspekt ewangelizacyjny w miejscowych wspólnotach, bo pamiętajmy cały czas, że chrześcijanie stanowią niewielki procent także właśnie wśród mieszkańców wsi.
Ja serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Jarosław Różański, oblat Maryi Niepokalanej, który przez kilka lat pracował w Kamerunie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.